Nie wiem, na czym to polega, ale coraz trudniej mi się tutaj staje. Z kimś rozmawiałem, z kimś w przerwie i mówię, że tak naprawdę to, co by się chciało powiedzieć, albo co się czuje, albo czego się doświadcza w życiu, to jest dopiero, kiedy się stąd zejdzie i rozmawia. Czy tak jak Daniel tutaj ładnie powiedział, przydały nam się warsztaty, żebyśmy trochę wymienili między sobą. Takie mam dziwne wrażenie, oby Pan Bóg to zmienił, ale takiego jakiegoś, nie wiem, mądrzenia się tutaj, kiedy stoję. Pozdrawiam z Bór Białystok was wszystkich. Przyjechało nas parę osób, ale reszta, która pozostała, serdecznie was pozdrawia. Zapraszamy za 2 tygodnie do Supraśla. I z rzeczy technicznych, pilnych, teraz się skupcie na 1,5 minuty. Jeżeli ktoś się wybiera do Supraśla, a zamierza zanocować, to ja jestem człowiekiem, który to ogarnia. Czyli ten hotelik, który tam mamy w dyspozycji. Już jest trochę osób, które się zgłosiły. Jeżeli ktoś chciałby to zrobić dzisiaj, albo coś uściślić, albo o coś zapytać, o cokolwiek, to po prostu proszę mnie poszukać, nie ucieknę od razu, nie wsiądę do samochodu, jeszcze chwilę będziemy, także to jest dobry moment, żeby po prostu sobie rzeczy wprost wyjaśnić, jeżeli jakieś wątpliwości będą. Supraśl za 2 tygodnie, serdecznie was wszystkich zapraszamy. Teraz popatrzę na Krystiana. Do Ciebie wznoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu. Nasze oczy zwrócone są ku Panu Bogu naszemu, dopóki nie zmiłuje się nad nami. Zmiłuj się. Zmiłuj się, Panie. Zmiłuj się nad nami. Jesteśmy wzgardą nasyceni. Dusza nasza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. Do Ciebie wznoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służącej na ręce ich pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki nie zmiłuje się nad nami. Jesteśmy w księdze psalmów, która w dużej części swojej jest napisana przez jednego człowieka. Tym człowiekiem był Dawid. Jest taki moment, kiedy on jako mały chłopak stoi przed królem Saulem, obok wojska. Jest strach wokoło. A Dawid mówi do króla: słuchaj, pozwól, a ja pójdę i zabiję tego Filistyna, tego nieobrzezańca. Saul mówi: nie rozumiesz, co mówisz. Jesteś młodym chłopakiem, a to jest żołnierz. Od wielu lat zaprawiony w służbie wojennej. A Dawid mówi do Saula: wiesz, coś ci chcę wyjaśnić. Otóż jak ja pasłem u ojca owce, to zdarzało się, wcale nierzadko, że przychodził lew albo niedźwiedź i łapał którąś, żeby ją zjeść. I wtedy ja biegłem za nim i wydzierałem mu z paszczy. A kiedy on się na mnie chciał rzucić, to ja złapałem za tą paszczę i go tłukłem, aż zatłukłem na śmierć. To jest taka trochę opowieść jak ze szkółki. Ale wyobraźcie sobie, nie wiem ilu z was tutaj na sali w życiu miało do czynienia z pasieniem czegokolwiek. Że jesteście na jakiejś łące na hali, no powiedzmy krokusy rosną. I przychodzi polski wilk. Wcale nie po to, żeby się do was przymilać. Tylko wściekły i głodny. Obiecuję wam, trzęsą się nogi. Nie wiadomo, co zrobić. Uciekać strach i zostać strach. Dawid mówi, no to ja brałem go za pysk i tłukłem tak długo, aż zdech. To sobie trudno wyobrazić. Ale ten Dawid nie wie, że zostanie królem Izraela. Że będzie musiał rządzić z państwem. Że będą go otaczali ludzie w dużej mierze nieprzychylni. Że będzie go otaczała zawiść. Że będzie miał poprzewracane życie rodzinne. Że będzie ścigany, że będzie błądził. Nie wie tego wszystkiego. Nie wie tego, że ta walka z tym niedźwiedziem i z tym lwem tam przy stadzie ojca będzie niczym w porównaniu z tym, co go w życiu czeka. Pierwsza moja zachęta w dniu dzisiejszym, może będą jeszcze jakieś. Czytajcie psalmy. Psalmy to jest oprócz pięknej poezji i też ciekawych wiadomości, które tam są. To jest tak, jakby ktoś pisał pamiętnik. Psalmy pokazują Dawida. Pokazują jego świat, ale przede wszystkim jego świat rozterki. Świat, w którym on się obraca. Świat, z którym on się zmaga. I to coś, co spowodowało, że Bóg go kochał. Jest to wprost napisane, że Bóg kochał Dawida. Z jednym wyjątkiem, to pamiętacie. Jednego błędu Bóg nie zaakceptował, ale kochał Dawida. I na fladze Izraela jest jego gwiazda. To imię jest przypominane. Jedno z większych imion. Człowieka, który jak mu się dokładnie przyjrzeć, to wcale nie miał takie chwalebne życie, jakby się wydawało. I kiedy stoi tam przed Saulem, to sobie nie zdaje sprawy z tego, co go czeka. Potem czytamy psalmy i widzimy jego życie, widzimy nasze życie i widzimy los ludzki. Jak gdyby suma tego, co się w życiu przydarza, bo Dawidowi się chyba przydarzyło wszystko, co się da. Jak się popatrzy na jego życie, to mógłby obdarzyć swoimi kłopotami i szczęściami chyba kilkadziesiąt osób. Wybrałem ten psalm, bo on o dziwo, na pierwszy rzut oka może nie, ale o dziwo bardzo mi pasuje do modlitwy pańskiej. Do Ciebie wznoszę moje oczy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale ten psalm jest jak gdyby dwuczęściowy. I próbuję sobie wyobrazić sytuację, kiedy pada to pytanie. Panie, ale jak my się mamy modlić? Nie umiemy. Czy to znaczy, że się nie modlił nikt wtedy? No oczywiście, że się modlono. Tutaj Daniel poraził mnie, dzisiaj powiem uczciwie, tą modlitwą hebrajskiego zamysłu, że mówimy do Pana Boga, wiesz, proszę Cię, żeby Twoja wola była taka. Fantastyczne. Powiem, że to jest dla mnie zdumiewające odkrycie. Modlili się. Ale oni go pytają, Panie, ale poprzez my jesteśmy trochę w innej sytuacji, nie? Popatrz, uczniowie Jana to jest też jak gdyby inny świat trochę. On ich nauczył, no to naucz nas. I zadaję sobie pytanie, ile było przerwy? Ile Pan Jezus milczał, zanim odpowiedział? Czy go to pytanie zaskoczyło? Czy czekał na to pytanie? Mógł po prostu czekać. Wiedział, że ono padnie. A może go zaskoczyło? Kiedy poruszam swoją wyobraźnię i próbuję iść tokiem jego myślenia, o ile wolno mi tak zrobić, to robi rzecz, która dla mnie jest fenomenalna, jak wiele rzeczy, które z nieba pochodzą, że trafia w coś, co doskonale znamy. I rozpoczynając słowami Ojcze nasz, przenosi nas w zupełną bliskość, w taką kompletną intymność, jaka jest pomiędzy małym dzieciakiem a rodzicem. Już nie dużym dzieciakiem, małym dzieciakiem a rodzicem. Modlitwa Pańska, jak ją czytam w ogólności, bez żadnych szczegółów, jest takim kontaktem pomiędzy małym dzieckiem a rodzicem. Pan Jezus nie waha się użyć określenia Ojcze. To nas sprowadza w to właściwe miejsce, od którego zaczynamy słuchać tych słów. Zauważcie taki fenomen, że w modlitwie pańskiej nie ma słowa przepraszam. Kiedyś mnie to zastanawiało. Dlaczego nie ma tam w naszych potocznych modlitwach, jak często używamy, wybacz mi Panie, no zbłądziłem, przepraszam Cię za to, co dzisiaj był. W modlitwie pańskiej nie ma słowa przepraszam. Niektórzy mieszczą to w odpuść nasze winy. Ale nie pada słowo przepraszam. I jak zobaczycie małe dziecko, które stoi obok rodzica, to prawie zawsze to jest. Przeproś. Przeproś, mama ci kazała przeprosić. Tak trudno nam jest wypowiedzieć te słowa. Od małego dzieciaka nie chcemy przepraszać. To Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, to jest coś takiego, jakby dzieciak przychodził do rodzica i się przytulał. Kto dzieci ma albo miał, wie, co chce powiedzieć przez to. To jest coś, co obezwładnia ojca i matkę. Kiedy przychodzi dzieciak i się przytula, czasem stary koń przyjdzie i się przytuli, obezwładnia ojca i matkę. Nie chcę dawać recept dla młodych ludzi, ale to jest recepta. Jak narozrabiacie grubo, trzeba niewiele mówić, ale przyjść i się przytulić. Ten bezbronny gest nawiązuje do czasów, kiedy wszystko było beztroskie i piękne. Nie ma szamotaniny w rodzinie. Jest zaufanie. Jest to Ojcze nasz w niebie. Święć się imię Twoje. Ojciec, jesteś wspaniały. Jesteś w tej modlitwie. Jest coś takiego, co nas momentalnie ustawia we właściwym miejscu. A potem jest coś, co ja nazywam, potocznie się tak to używa, czerwoną kreską. Wiesz, mamy ze sobą różne sprawy, głównie ja. Spróbuj mi tego nie pamiętać. Co ciekawe jeszcze, jest Ojcze nasz. Jakim prawem ja mogę się modlić w czyimś imieniu? Ano tym prawem, że jesteśmy w tej samej sytuacji. Ojcze nasz. Mamy może różne, ale wszyscy pokrzywione żywoty w jakimś stopniu i potrzebujemy tego mądrego przytulenia. Nie samego przytulenia. Mądrego przytulenia, a czasem klapsa, czego nie akceptuje współczesny świat. Ojcze nasz. Zwracamy się do Niego w imieniu naszym, nie swoim nawet. Bezczelnie, zupełnie w cudzym imieniu. I jak popatrzymy, to ta modlitwa pańska składa się z takich elementów. Pierwsze to jest to, że przychodzimy do Ojca i chcemy Mu powiedzieć, wiesz, jesteś mi potrzebny, jesteś świetny. Jesteś rewelacja. Wróćmy do stanu zero, bo ja potrzebuję z Tobą pogadać, albo potrzebuję Twojej pomocy. A potem są tylko jeszcze dwa elementy. Chleba naszego powszedniego dawaj nam na każdy dzień. Pierwsze i najważniejsze to jest przeżyć. To, co jako ludzie mamy za najważniejszą rzecz w naszej egzystencji, to jest przeżyć. Potem przychodzi wolność i inne rzeczy. Przeżyć. Pamiętacie ten moment, kiedy szatan spotyka się z naszym Panem i pierwsze pada: głodny jesteś, prawda? Widzę po tobie. Głodny jesteś. No to prosta sprawa. Przecież możesz się nakarmić. I pierwsza ta część modlitwy pańskiej to idzie o nasze życie. O różne rzeczy z tej dziedziny, ale chodzi o to, żeby przeżyć. Godnie jakoś, jak mówimy po ludzku, przeżyć. A druga część, o wiele ważniejsza od niej, to jest, żeby dusza nasza przeżyła. To jest walka o nasze wnętrze. I tak naprawdę to, jak ją czuję, tą modlitwę, nie jak ją czytam, jak ją czuję, to jest jakbym przyszedł do kogoś bliskiego, ojca, matki i powiedział: wiesz, potrzebuję Cię, bo muszę przeżyć. Mam fizycznego doła, psychicznego doła, jest ze mną źle. Musisz mi pomóc. Tak jest złożony też ten psalm, który czytałem. Do Ciebie wznoszę moje oczy, które w niebie mieszkasz. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj. Potrzebujemy Cię. Jesteśmy wzgardą nasyceni. Nasyceni szyderstwem zarozumialców i wzgardą pyszałków. Mamy mówić na temat zła, a dokładniej prośby o wybawienie od zła. I powiedzieć trzeba tak, że potocznie zło kojarzy nam się z rzeczami nieprzyjemnymi w ogólności. Tak to potocznie nazywamy. Mówimy, jest mi źle. To może być drobiazg, błaha rzecz, ale zło utożsamiamy z czymś nieprzyjaznym, niewygodnym, nieeleganckim, jakoś w jakiś sposób nas poniżającym. To wszystko jest zło. Nie precyzujemy go dokładnie. Mówimy, jest mi źle. Jak czytam Dawida, to jest też dla mnie fenomenalne. To są psalmy, które wynoszą go do samego nieba, a w innych gdzieś zawsze jest jakaś mała gorycz. Widać, jak jego życie się toczyło. Albo jest pół psalmu radosnego, a pół jest: Panie, ratuj, albo odpłać, albo załatw tą sprawę, bo ja już nie mogę. Albo odwrotnie. Zaczyna się: Panie, widzisz przecież, co się dzieje, a kończy się: uwielbiam Cię, no ratowałeś mnie tyle razy, pomóż mi. Tak Dawid pisze. Rzadko kiedy Dawid pisze psalm jednorodnie, że tylko płacze, albo tylko wielbi Pana Boga. To taka prawda jest o tym naszym życiu, o naszej codzienności. Psalm, wypowiedź Dawida, zło, cierpienie, coś z czym nie umiemy sobie dać rady. Trochę poilustrujemy. Słuchajcie, psalm 38.
Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie, i nie karz mnie w Twej zapalczywości. Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały i ręka Twoja zaciążyła nade mną. Nie ma w mym ciele nic zdrowego wskutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach wskutek mego grzechu. Bo winy moje wyrosły ponad moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię. A ja nie słyszę, jak głuchy, i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. I stałem się jak człowiek, co nie słyszy i nie ma na ustach odpowiedzi. Bo Tobie ufam, Panie. Ty odpowiesz, Panie Boże mój. Mówię bowiem: Niech się z mojego powodu nie cieszą, gdy moja noga się chwieje. Niech się nie wynoszą nade mnie, bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przy mnie. Ja przecież wyznaję moją winę i trwożę się moim grzechem. Lecz silni są ci, co bez powodu są mi przeciwni i liczni, którzy oszczerczą mnie nienawidzą. Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem. Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże, nie bądź daleko ode mnie. Śpiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.
I fragment psalmu 43.
Bądź sędzią moim, Boże, i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzają na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i będę Cię wysławiał na tytrze, Boże, Boże mój. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim.
Istnieje taki rodzaj zła, na które nic nie możemy. Istnieje cierpienie niezasłużone. Istnieją doświadczenia, które w żadnym wypadku nas nie powinny dotyczyć. Nie rozumiemy ich. Nie ogarniamy. Nie wiemy, czemu nam się przydarzyły. Mówimy, Panie Boże, no dopuściłeś, ale wewnątrz sercu jest bunt. Tu Daniel opowiadał też o tej scenie w Ogrójcu. I wiecie, dla mnie przerażające nawet nie jest to, co się tam stało, że przyszli, że go aresztowali, że go w końcu zabili. Tylko widzę ten bezrozumny motłoch. To, że żadne słowa nie mają sensu. Że nie da się pereł między świnie rzucać. I to nie to, że ojciec pozwolił, że go zabiją. Ale nie tacy ludzie. Przekupieni, nic nie wiedzący. Bo jest widowisko. To jest fan, jak się mówi w tej chwili. A Piotr był gotów zginąć. Ale Piotr był gotów zginąć jako bohater. Nie w ten sposób. I to, co się stało potem na dziedzińcu, kiedy się go zaparł, to widać wyraźnie, że Piotr się zawiódł. On nie chciał takiego aresztowania i przez takich ludzi i takiego poddania się i bezradności. Przerażający jest sposób, w jaki go zabito. I kto to zrobił. I myślę, że nawet w życiu skłonni bylibyśmy umrzeć za prawdę, jak to mówimy. Ale fajnie by było, jakby to było tak, że nas bracia zobaczą. Żebyśmy mogli pieśń jeszcze zaśpiewać. Albo w 10 pokazać, że się niczego nie boimy. Ale czasem jest ten rodzaj zła, na który nie mamy żadnego wpływu. Żadnego śladu po nas. Żadnego bohaterstwa. Prymitywne i wydaje się nam zupełnie bez sensu. Jest w tym jeszcze coś takiego, czego zupełnie nie ogarniamy. Że oto nagle gdzieś wybucha wulkan i giną setki tysięcy ludzi. Dobrych i złych. Że gdzieś dzieje się jakiś kataklizm i ludzie zginą niezasłużenie. Nie rozumiemy tego zupełnie. Zło, które jest bezosobowe, zupełnie nie do ogarnięcia przez nas, ale nas dotyczy. Cierpimy i krzyczymy, bo najgorzej jest, jeżeli czegoś się nie rozumie. Czasem nie możemy się z Panem Bogiem dogadać, bo kiedy nas ukaże w sposób zasłużony, to jest dla nas jasne. Ale kiedy Go nie ogarniamy, to zaczynają się pytania, które prowadzą do zwątpienia. Kiedy nie ogarniamy, co robi z nami, kiedy nie mamy, jak to nasz brat w pierwszym wykładzie mówił, kiedy nie mamy tej cierpliwości, żeby poczekać, kiedy On nam powie, o co szło, to Go nie ogarniamy, nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, co się między nami dzieje, z nami dzieje. Psalm 7.
Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, by ktoś jak lew mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeżeli nieprawość plami moje ręce, jeżeli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci i wdepcze mnie żywcem w ziemię, a godność moją niech tarza w prochu. Powstań, o Panie, w Twym gniewie. Podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemiężców. Wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś. Gromada narodów niechaj otoczy Cię, a Ty zasiądź ponad nią wysoko. Pan jest sędzią narodów. Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie.
Nie każde zło jest niepojęte. Istnieje zło, które produkujemy. Powiedziałbym raczej, jest pewne nieszczęście w nas, które powoduje, że jesteśmy sprawcami zła. Powiem Wam, kiedy przyglądam się życiu, a ja lubię się przyglądać życiu, to zło w nas bardzo często nazywam nieszczęściem w nas. Kiedy przyglądam się mechanizmom, które tutaj funkcjonują, naszej bezradności, naszemu trudnemu urodzeniu, naszej sytuacji, w której wychowywaliśmy się w warunkach, w których trudno było mówić o piękne i wzniosłe uczucia. Pokaleczeni od małego dzieciaka, oddajemy to zło potem w życiu, w ogóle się nie kontrolując, uważając, że taki jest ten świat. Może dlatego tak ważne jest, i to jest moja druga dla Was zachęta i prośba, żebyśmy uczyli dobra, żebyśmy siali dobro w swoich domach, wśród przyjaciół, w rodzinach. Wiecie, to zło wyrasta z tego, że nie siejemy dobra. Nam się wydaje, że to naturalnie gdzieś wyrośnie. Rodzice doskonale to znają. Jak się dobrze nie złapie tego momentu, w którym coś jeszcze można zrobić, to już nic nie można zrobić. Siejmy dobro. W domach, w zborze, w pracy, gdziekolwiek. Musimy być ambasadorami dobra, bo dobro tak ciężko rośnie. Jak łatwo jest umówić się w 3-4 osoby, żeby stworzyć zło. Umówić się na kogoś, jak to się mówiło w piaskownicy. A jak ciężko jest umówić się w te same 2-3 osoby, żeby coś pięknego i pozytywnego stworzyć. Nie wiem, czy w życiu doświadczacie i widzicie tą dysproporcję. Ja myślę, że to z raju się, żeśmy wynieśli. To jest ten uraz, który niesiemy. Że tak trudno jest dobro tworzyć. Jesteśmy producentami zła. Bezradności pewnej w nas. Produkujemy rzeczy, bo jest w nas frustracja. Bo jest żal za to, że nasze życie nie było piękne. bo jest zazdrość o to, że czyjeś jest ładniejsze. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy swoje żądze, swoje namiętności, nad którymi nie panujemy. Produkujemy zło. Psalm 51, napisany na znaną okoliczność, kiedy przyszedł prorok Natan do Dawida i powiedział: Dawid, ta owieczka to jest Betrzeba. Skrzywdziłeś ludzi. I Dawid napisał psalm 51.
Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, gdy wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrob mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
Tu pozwoliłem sobie dołożyć fragment z Nowego Testamentu. Gdybym zadał pytanie, jaki fragment tu pasuje do tej bezradności w stosunku do zła, który jest wewnątrz człowieka, to myślę, że niektórzy z was by chyba pokojarzyli. List do Rzymian. Apostoł Paweł pisze na ten temat.
Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu.
Grzech nie na zasłużony, grzech nasz samych. Ale trzeba by było przejść do istoty rzeczy i do tekstu, który mamy poruszyć. Ale broń nas ode złego. Ode złego, którym jest szatan. Kiedy Marcinowi Lutrowi zmarła córka, a w najbliższą niedzielę miał mieć kazanie, to wszyscy czekali, co powie. Była podobno w katedrze ogromna cisza. On wyszedł za kazalnicy i zacytował księgę Ioba. Taki fragment. Hiob wstał, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Luter się pomylił i Hiob się pomylił. Bóg dał, ale nie Bóg zabrał. Szatan zabrał. Szatan zabrał. Księga Hioba kończy się takimi bardzo ciekawymi słowami. Przeczytam wam też ten króciutki fragmencik. Kończy się tak. To jest końcówka. Posłuchaj proszę, Hiob mówi do Pana. Pozwól mi mówić. Chcę spytać, raz odpowiedzieć. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, a obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Dlatego odwołuję to, co powiedziałem i korzę się w popiele i w prochu. Diabeł zabrał. Dom, dzieci. Zniszczył wszystko. To jest trudna rzecz. Jak ktoś pilnie Daniela słuchał, to Daniel o tym opowiadał. Jak to jest? Przecież to Pan Bóg rządzi, a diabeł zabrał. Przeczytam wam fragment, znany fragment, drugi list do Koryntian, Pawłowy. Zresztą, choćbym chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem. Abym zaś nie wynosił się zbytnio, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się pychą nie unosił. I teraz to ciekawe. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział: wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Bodziec ciała, wysłannik szatana. A Bóg mówi: Paweł, nie proś mnie. I tak dużo dostałeś. Paweł mówi: pewno to jest dlatego, żebym się pychą nie uniósł. Szatan zabiera, szatan niszczy. To zło, które z nas wyłazi, ono skądś się bierze. Jest taki fragment w Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi do faryzeuszy w ten sposób: nie rozumiecie. Dlaczego nie rozumiecie? Bo waszym ojcem jest diabeł. To są strasznie twarde słowa. Ja je też twardo powiem. Może być tak, że czytamy Pismo Święte, a nie rozumiemy. Jeżeli ktoś się nie staje dzieckiem Bożym, może nie rozumieć. Faryzeuszom powiedział to wprost: bo macie diabła za ojca, nie możecie pojąć moich słów. Są czasem pochodne tego, że mamy diabła za ojca. Nie wiemy, skąd się to bierze. Nasza nieporadność, nasza skłonność, nasza upadłość. Nie wiemy, nie umiemy się z tego wykaraskać. A diabeł ma swoją witrynę zła. Diabeł musi mieć swoją witrynę zła. Musi go być widać. Że popatrz, jakie mu się szczęści. A wcale Pana Boga nie kocha. A ma. A patrz, jaką ma świetną rodzinę. Do kościoła nie chodzi. A ma. Diabeł musi mieć swoją witrynę zła. Musimy przed oczami widzieć sukces, który nie pochodzi od Pana Boga. Nie możemy zrozumieć tego, jak to jest, jaki funkcjonuje mechanizm, że się szczęści, Dawid też to zobaczył i Salomon, szczęści się ludziom niegodziwym. To wam powiem, jak to jest. Nie jest to moja myśl, ale powiem, urzekła mnie ta myśl. Dziedzina uczynku i dziedzina nagrody musi być taka sama, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy. Można Pana Boga nie kochać i nie chcieć, a On będzie błogosławił, o dziwo. I ten ktoś może mieć. Tylko niech nie prosi o dobra z innego świata. Bo to, czego chciał, dostał. A ktoś, kto chciałby z tym Panem Bogiem żyć, to może mieć życie bardzo kiepskie, bo to nie jest jego dziedzina. Ale jego ojczyzna jest w niebie. Jak chcecie to zobaczyć na kartach Pisma Świętego, to jest Jakub i Ezaw. Jak patrzymy na rodowód Ezawa i jacy królowie z niego idą, całe to nabatejskie królestwo, które powstaje, które przetrwało dłużej niż królestwo izraelskie, no to można powiedzieć same sukcesy. A Jakub kupił pierworodztwo. To jest inna dziedzina, to jest inna dziedzina. Zło może obfitować, ale niech nie prosi o przyszłość. Bo to jest inna dziedzina. Jeżeli mówimy, Panie Boże, chcemy iść za Tobą, to nie spodziewajmy się, że nas obsypie podarunkami, świecidełkami. Bo to jest inna dziedzina. Może tak być, a nie musi. I nie wierzgajmy przeciwko Panu Bogu, jeżeli nam się nie szczęści w życiu, a przecież modlimy się do Niego. Bo to jest inna dziedzina. Jeżeli chcemy od Niego dobra takiego, żebyśmy byli piękni wewnętrznie, no to nie musimy mieć pięknej pracy. Ostatnio kopię doły łopatą, jak odszedłem z manufaktury białostockiej. Nie wymagajmy od Pana Boga, żeby nam dawał dobrodziejstwo i szczęście na każdym kroku. To jest inna dziedzina. Diabeł musi mieć swoją witrynę zła, żeby ludzie uwierzyli, że Pan Bóg nie jest im potrzebny. Szatan omamił zmysły, aby ludziom nie świeciła jasność Ewangelii. Nie będziemy nic rozumieli. Będziemy czytali, a nie pojmowali. Nie będziemy umieli reagować w życiu. Nie będziemy umieli pięknie z innymi ludźmi żyć. Bo będziemy mieli diabła za ojca. To diabeł zabiera, nie Pan. Hiob nie miał racji. Bóg daje, ale Bóg nie zabiera. Diabeł zabiera. Drugi list do Tymoteusza. Może z pamięci powiem, czasu zbyt dużo nie mamy. Jest o sługach Bożych. Sługa Boży ma być mądry, łagodny, gościnny. Jedno zdanie ciekawe. I ma spokojnie i cierpliwie napominać niektórych, aby ich wyrwać z sideł diabła. Sługa Boży. Nie mówię tutaj biskup, starszy, brat pielgrzym. Sługa Boży. Mamy ludzi wyrywać z sideł diabła. Dlaczego zużyte słowo sidło? Bo diabeł nie działa wprost. Bo nagle przypadkiem, idąc jakąś ścieżką, wdeptujemy w coś, co się zatrzaskuje. Nie wiedzieliśmy w ogóle, że tam jest. Poszliśmy nie tą ścieżką. Diabeł wie, na której ścieżce założyć. Sidła diabelskie. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, z którą się może zgodzicie, a może nie. Ona wynika z mojej obserwacji. Jak się patrzy na sztukę, na malarstwo, to diabeł ma pewne atrybuty. Rogi ma zawsze, ogon ma zawsze, kolor czarny ma na ogół. Rzecz ważna, zapamiętajcie na całe życie. Diabeł nie jest czarny. Diabeł jest szary. Jak ktoś wam w pracy powie, chodź stary, kupimy se 3 litry wódki i się opijemy, to jako chrześcijanie macie taki odruch momentalnie i nie pójdziecie. Ale jak ktoś powie, wiesz, chodźmy sobie na piwo, jest łatwiej, prawda? Jak ktoś powie, wiesz, bracie, mamy fajne popołudnie, przyjdź do mnie, obgadamy se siostrę ze zboru. No oczywiście, że nie. Ale jak brat powie, wiesz, porozmawiamy z troską o sprawach zborowych, jest łatwiej? Jest łatwiej. Diabeł jest szary. To jest potwornie niebezpieczny kolor. Gdzie rzecz nie jest ewidentna. Ta rzecz nas nie odpycha. My się jej nie boimy. Ona nas potrafi oswoić. Zło potrafi oswoić. Dotykamy, okazuje się, nie jest takie straszne, a przyjemne. A jak powtórzę, no nie stało się nic. Szary jest diabeł. I kiedy myślimy na temat zła, to nie myślcie w kategoriach rzeczy wielkich, strasznych, zaczajonych na was. To są drobiazgi, których w ogóle nie widać. To jest czasem kwaśna mina, nic więcej. Ale kwaśna mina zawsze w zborze. W każdą niedzielę kwaśna mina. Bo mi się nic nie podoba. Czy to jest straszny grzech, że się komuś coś nie podoba? Nie, nie straszny. Szary. To jest szary kolor. Jak zobaczycie, co piętnuje Pan Jezus, to On piętnuje, powiem w cudzysłowie, pozór zła. Pan Jezus mówi, patrzysz na kobietę i już stało się. Stary, nie okłamuj się, stało się. Szary kolor. Rzeczy, które się nie stały jeszcze, a już się dzieją. Już ziarenko jest, ono kiełkuje. Za chwilę wyrośnie w ogromne drzewo zgorzknienia. Wyrośnie. Wyrośnie, będziemy pielęgnowali. A jeszcze jak będziemy mieli kogoś, to ładnie podleje, a zawsze są bliźni, którzy podleją. To wyrośnie. I kiedy mówimy w modlitwie pańskiej i chroń nas przed złym, to przede wszystkim chroń nas przed diabłem. Chroń nas przed czymś, czego nie rozumiemy, nie znamy i dla nas jest obce. Nie wiem, czy znacie ten stan, że jesteście w jakimś miejscu i się boicie. Nie ma powodu w ogóle. Jest może ciemno, nieprzyjemnie, nie znacie miejsca. Jest dziwnie. Jest dziwnie. Bez powodu jest dziwnie. Chroń nas, Panie, przed złem. Wracam do tego mojego obrazka modlitwy pańskiej. Ten dzieciak przybiega i się przytula. I co ciekawe, można mu wtedy przeczytać najstraszniejszą bajkę. To jest to coś. Panie, my chcemy, żebyś Ty tu nas przytulił. Wtedy my te bajki możemy w życiu naszym oglądać. Możemy być w sytuacjach, które nas przerastają. W strachu, w stresie. Ale musimy wiedzieć, że Ty nas ogarniasz. Nie jesteśmy sami. Puśćcie dzieciaka na samopas, żeby doznał lęku. Skrzywi mu się psychika. Jak będzie się długo bał, to mu się psychika skrzywi. On musi mieć zaufanie i oparcie. On musi się przytulić. Ojcze nasz, chroń nas przed złem. Nie będziemy tego rozumieli. W myśl tego, co Daniel mówiła, co mi się tak ogromnie spodobało, powinienem powiedzieć, Panie, wracamy do Białegostoku, niech będzie Twoja wola, żebym gumę złapał. Żebym spędził przy niej pół godziny i nie trafił na to skrzyżowanie, gdzie mam przywalić, bo zagapiłem się na czerwonym świetle. Czasem tego kompletnie nie rozumiemy. Wydaje się, że jesteśmy w nieszczęściu ogromnym, a nie jesteśmy w stanie przewidywać, co się stało naprawdę. Powiem wam, w życiu miałem kilka poważnych wypadków samochodowych. Poważnych. I kiedyś usiadłem i w myślach cofałem się do tyłu. Co zdarzało się wcześniej? Powiem wam, że się zdarzało. To jest fenomenalne. Ale jak sobie przypominam do tego, no to przecież to mogło być zupełnie inaczej. Może być tak. Panie Boże, no niech ja złapię gumę, jak pojadę do tego Białegostoku. Obiecuję wam, bracia i siostry, że będę się modlił i wychwalał Pana Boga, jak złapię gumę. Bo ja nie wiem, czy nie uratowano mi życia. Panie, chroń nas przed złem. Ale Ty masz metody. My nie wiemy. My nie wiemy. Może być tak, że nas z pracy wyrzucą, a my w płacz. Że egzaminu nie zdamy, a my w płacz. Coś się stało, a my ryczymy, krzyczymy. A Pan Bóg nam życie uratował, albo nam ustawił życie, żebyśmy byli szczęśliwi za lat 30. Panie, broń nas przed złem. Przed czymś, czego w ogóle nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nade wszystko, o czym nie myślimy już chyba zgoła, to żeby Pan Bóg bronił nas przed złem w sensie naszego wnętrza. Szatan przychodzi i mówi: słuchaj, daję Ci to wszystko. Nawet nie przypuszczamy, jak diabeł potrafi zdemolować nasze wnętrze. Jak jesteśmy nie tymi, które byśmy chcieli. Jak się uwikłamy. Jak kłamstwo za kłamstwem. Jak pożądliwe spojrzenie na kobietę skończyło się śmiercią człowieka. Jak jeden grzech pociąga drugi za sobą. Kiedyś, jak przeczytałem tekst z Jana, to był dla mnie nie do pojęty. Zacytuję wam. A kto z Boga się narodził, nie grzeszy. Mówię: Panie Boże, niemożliwe. Przecież ten sam Jan pisze troszeczkę wcześniej. A jeżeli ktoś zgrzeszy, bracia, to co? Mamy orędownika. No więc co Jan pisze? No Jan pisze prostą rzecz. Żebyście nie byli grzesznikami. Ja nie piszę, że wam się nie zdarzy. Tylko ludzie, nie bądźcie grzesznikami. Nie dajcie się wpuścić, żebyście nie panowali nad sobą, tylko grzech, żeby nad wami panował. Jeżeli się ktoś z Boga narodzi, nie będzie grzesznikiem. Będzie mu się zdarzało i będzie miał orędownika, ale nie będzie grzesznikiem. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, na którą myślę ostatnio, nad pewnym tekstem z Objawienia. Może tym bym chciał zakończyć, takim obrazkiem. Coraz bardziej lubię słowo dziewictwo. Słowo dziewictwo w bardzo szerokim znaczeniu. Wiecie, jak patrzę, jak ja byłem w podstawówce i była moja pani, a po wielu latach chodziłem na wywiadówki mojej córki i ta moja pani, jakaś taka ta nauczycielka bez sensu. Potem jak dorosłem się okazało, że ten urzędnik no to jest taki sam gość jak ja, albo może czasem prymitywniejszy. Wiecie, co chcę powiedzieć? Jak tracimy złudzenia w życiu, jak się wycwaniamy, jak coraz bardziej wszystko jest powszednie, nic nie warte, zrozumiałe i jasne. Nie ma zachwytu w nas. Nie ma tego czegoś, co dzieciaki mają. Uwielbienia, czegoś takiego. Nie. Straciliśmy dziewictwo. A tekst z Objawienia mówi, a oni przyszli i co oni są? Pannami są. Dziewictwo. Trzeba walczyć o dziewictwo w życiu. Dziewictwo to nie jest to, że mi się nic nie zdarzyło, że nie zgrzeszyłem czasem okrutnie nawet. Chodzi o stan serca. O to, o czym Jan mówi. Jeżeli ktoś się z Boga narodził, nie grzeszy. Nie ma stanu grzesznego. Radzi sobie z tym. Najgorsze, co jest, jak jest w sercu chłód, jak jest w sercu cynizm, jak wszystko jest nic nie warte, jak każdy brat jest gorszy. jak już nic człowieka nie cieszy. Jest taki stan jak chłód w sercu. Jeżeli ktoś nie wie, tak jest w małżeństwach. Póki się kłócą, da się coś ocalić. A potem przychodzi chłód w sercu i nic ocalić się nie da. Panie, jedziemy. Jedziemy w świat, a Ty nas chroni przed złem. Tak jak Ty umiesz. A my obiecujemy, że nie będziemy wrzeszczeli, jak nam się coś przykrego zdarzy, bo my Cię nie rozumiemy. Może nam życie ratujesz. Panie, chcielibyśmy być dziewicami, jak tu siedzimy wszyscy. Amen.